Kochani, dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat takiego miejsca, które się nazywa piekło. Ale tak naprawdę chciałbym troszeczkę powiedzieć, czy ostatnio mieliśmy święta związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I troszeczkę jeszcze do tych świąt chciałbym nawiązać. Czy ktoś z nas modlił się albo pamięta taką modlitwę, tak zwane wyznanie wiary chrześcijańskiej? Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Tak? Pamiętamy taką modlitwę?
Tak.
Modliliśmy się, byliśmy uczeni tego jako katechizm. To jest modlitwa, która powstała w III, IV wieku. Przypomnę tylko kawałek tej modlitwy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. I dotąd chciałbym troszeczkę o tym powiedzieć. Czy Pan Jezus, kiedy umarł na krzyżu, mieliśmy teraz te święta wielkanocne związane z tym, gdzie przez te 3 dni przebywał Pan Jezus? Gdzie On był? W tym starym wyznaniu wiary z III, IV wieku jest powiedziane, że wstąpił do piekieł. Że kiedy umarł na krzyżu, to ciało jego zostało pogrzebane w grobie, ale w duchu, czyli w tym wewnętrznym człowieku, poszedł do piekła. I po 3 dniach zmartwychwstał. Jeśli otworzylibyśmy sobie Ewangelię Łukasza, 23 rozdział, chciałbym, żebyśmy, może troszeczkę dzisiaj będzie dłużej, ale chciałbym, żebyśmy ten temat dobrze zrozumieli, bo teraz zobaczycie dlaczego. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, jeśli otworzylibyśmy sobie. I werset 39. 23. 39. Tak, zapraszamy. 23 rozdział, 39 werset. Jeden ze złoczyńców, który tam powieszono, urągał mu. To jest fragment mówiący o tym, kiedy Jezus wisi na krzyżu. Jeden ze złoczyńców, wiemy, że 2 złoczyńców wisiało po jednej i po drugiej stronie krzyża Pana Jezusa. Jeden z tych złoczyńców urągał Jezusowi: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. To jest jeden z tych łotrów, który wisi obok Jezusa. I ten łotr zwrócił się do Pana Jezusa i powiedział tak: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Ciekawe, że 2 bandytów wisiało po 2 stronach, a znali naukę Jezusa Chrystusa. Jezus był tak popularny w Izraelu, że mimo, że ktoś nie był na jego nauczaniu, to ludzie między sobą rozmawiali w całym Izraelu, kim o Jezusie, kim on jest i tak dalej. I tych 2 bandytów wiedziało o nauczaniu Jezusa Chrystusa, bo jeden z nich mówi: wspomnij na mnie, kiedy pójdziesz do swojego królestwa. Czyli Jezus mówił, a jednym z głównych tematów nauczania Jezusa to było: Królestwo Boże przychodzi. Królestwo Boże jest pośród was. I zobaczcie, co odpowiedział mu Jezus. Jezus mówi: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Dosłownie w greckim: amen, mówię ci, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Organizacja Świadków Jehowy i niektórzy wierzący ludzie, protestanci, uważają, że Jezus nie powiedział do łotra, że dzisiaj ze mną będziesz w raju. Wiecie, jak świadkowie nauczają? Nauczają w ten sposób, że Jezus zwrócił się do łotra i powiedział tak: dziś powiadam ci, że ja dzisiaj mówię do ciebie, przecinek, będziesz kiedyś ze mną w raju. Okej? Okay? O zgrozo niektórzy wierzący też tak wierzą, że Jezus, kiedy zwrócił się do łotra, to mówi: dziś powiadam ci, kiedyś będziesz ze mną w raju, że tam jest przecinek. Ciekawą rzeczą jest to, że zobaczcie, kiedy dzisiaj człowiek wierzący umiera, to gdzie idzie? Do raju czy do nieba? Dzisiaj osoba, która oddała swoje serce Jezusowi i kiedy umiera, gdzie idzie? No, Nowy Testament mówi, że kiedy umieramy i mamy ufność w Jezusie Chrystusie, to wybieramy się do nieba, nie do raju. Cały problem z tym przecinkiem pojawia się. Czasami jak świadkowie Jehowy odwiedzają kogoś po kolędzie, czyli od domu do domu, to oni są biedni w tym, bo oni nie znają po prostu faktów pewnych historycznych. Ich organizacja ich tak wyszkoliła. I oni w to wierzą święcie, że kiedy tekst oryginalny był spisywany, to tam były kropki i przecinki. Kiedy Łukasz, który był z wykształcenia lekarzem, i to jest najlepiej napisana Ewangelia historycznie, on przesłuchał masę osób, które znały Jezusa, rozmawiał z wieloma ludźmi, zrobił sobie notatki, a później zrobił z tego Ewangelię Łukasza. To jest najbardziej historycznie poukładana Ewangelia z tych czterech. I kiedy Łukasz pisał tę Ewangelię, to musicie wiedzieć, że w tamtych czasach kawałek papieru, tak jak macie przed sobą w Biblii, to był majątek. Zapisywano albo na papierze, albo na pergaminie. To było z cielęcych skór robione. I to był majątek, to było masę pieniędzy. Dlatego, że papier był wytwarzany z takiej małej trzciny, która rosła nad Nilem. Moczono ją, rozdrabniano i robiono z tego papier. Strasznie drogi materiał. Również te pióra zaostrzone, atrament. Tylko najbogatsi ludzie było stać ich na papier. Dlatego o wiele tańszy materiał to była glina. Brano glinę w jakieś takie naczynko, robiono z tego taki placek i kiedy było jeszcze świeża, to patykiem tam coś pisano kilka słów i do pieca wypalano. Okay? Ale papier był strasznie drogi. I żeby zaoszczędzić materiału, żeby wam to przybliżyć na warunki polskie, to jeszcze za czasów szlacheckich, 300-400 lat temu, zanim powszechnie wynaleziono taki papier, jak my mamy dzisiaj z drzewa i tak dalej, to ręcznie przepisana Biblia, bo nie było jeszcze wtedy druku, pamiętacie, że to Niemiec pewien wymyślił w XV wieku, że drukowano, tylko ręcznie przepisywano, to ręcznie przepisana Biblia w Polsce, bo była taka wielka księga przepisywana, była warta 3 wioski razem z ziemiami, z budynkami, z chłopami. To wyobraźcie sobie. 3 razy konopki wielkie. Ze wszystkimi budynkami, ziemiami i chłopami. Taka wartość była Biblii. Olbrzymia. Olbrzymia wartość i tylko najbogatszych ludzi w Polsce było stać, żeby sobie kupić Biblię przepisaną ręcznie. Więc, żeby zaoszczędzić materiału, co zrobił Łukasz i wszyscy w tamtych czasach, i Grecy, Rzymianie robili? Pisali po prostu wyrazy jeden za drugim, sklejone. To była taka długa gąsienica. Nie było w ogóle przecinków ani kropek. Nie używano dużej litery i małej, czyli nie pisano imion i nazw miast albo państw z dużej litery, a resztę z małej. Pisano albo dużymi literami, albo małymi. I wszystkie wyrazy były sklejone. Więc jeśli ktoś nie znał greckiego, to nie był w stanie dojść, gdzie się zaczyna wyraz, gdzie kończy. Nie wiadomo było. Żydzi wpadli na jeszcze bardziej genialny pomysł, żeby jeszcze bardziej zaoszczędzić materiału, bo był strasznie drogi, to wywalali z wyrazów samogłoski i tylko same spółgłoski zapisywali. Spróbujcie tak sobie na komputerze, dzisiaj możecie to zrobić, usunąć wszystkie samogłoski z jakiegoś artykułu po polsku, z gazety i skleić wszystkie wyrazy. Nie będziecie w stanie tego przeczytać. Większość Żydów po prostu tekst znała na pamięć tych, którzy przepisywali. Dlatego oni tylko w stanie byli przepisać i odczytać. Za czasów Greków i Rzymian większość społeczeństwa była analfabetami, więc nie była w stanie nic przeczytać. Więc jak przyjdzie do was po prostu świadek i powie ci, że tam był przecinek i kropka, to jest totalna bójda. Oryginalny tekst w języku greckim był po prostu zapisany jak wielka gąsienica. Czyli Jezus nie powiedział do Łotra na krzyżu, dziś powiadam ci, i jeszcze mówi przecinek, będziesz kiedyś ze mną w raju. Nie było żadnych przecinków, ok? Także teoria z przecinkiem to po prostu lipa. dla ludzi, którzy nie znają historii piśmiennictwa i zapisywania. Jezus, wisząc na krzyżu, stwierdza prostą rzecz, zwracając się do Łotra. Powiadam ci dzisiaj, mówię ci, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Mówię ci, że dzisiaj ja umrę, ty umrzesz i będziemy razem w raju. Słowo raj to po grecku paradise. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Słowo dzisiaj w ogóle jest użyte w Ewangelii Łukasza 12 razy. I kiedy zobaczycie sobie na przykład rozdział 24, werset 21, jest użyte słowo dzisiaj, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Dziś to znaczy co? Zobaczcie. Tak to już dzisiaj trzeci dzień, jak to się stało, że Jezus umarł i leży w grobie. Dziś to oznacza konkretny dzień. I kiedy czyta się Ewangelię Łukasza, to kiedy jest użyte słowo dziś, to oznacza dziś. Że to się stanie teraz, tego dnia. Więc Jezus, kiedy wisi na krzyżu obok Łotra, mówi mu, dzisiaj będziesz ze mną, chłopie, w raju. Dlatego, że uwierzyłeś w to, że ja jestem Mesjaszem i jestem kimś szczególnym. I teraz wróćmy do tej modlitwy, którą uczyliście się w pacierzu. Pamiętacie? Wierzę w Boga Ojca. Jest powiedziane, że Jezus ukrzyżowan, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekieł. Znaczy, to jest modlitwa, która powstała w III-IV wieku. Ona nas uczy tego, że Jezus, kiedy umarł, to w ciągu tych trzech dni poszedł do piekła. Nie poszedł do żadnego raju. Więc co Jezus mówi do Łotra? Czyli go okłamał. Tak? Albo Jezus mówi prawdę, że dzisiaj będziesz ze mną w raju i poszli obydwaj do raju, albo Jezus okłamał Łotra, że dzisiaj będziemy razem w raju. Łotr poszedł do raju, a Jezus poszedł do piekła, żeby tam pewne sprawy załatwić. Słowo raj, paradise po grecku, to możecie sobie w notatkach, jeśli ktoś sobie pisze, napisać znak równości, to jest łono Abrahama. Pamiętacie tę historię, kiedy Pan Jezus mówił o biednym Łazarzu, który umarł, i bogaczu, u którego on leżał pod schodami? Gdzie został ten biedak zaniesiony? Na łono Abrahama. Łono Abrahama, czyli miejsce, gdzie przebywał Abraham, to jest raj. Abraham przebywał w raju po śmierci. Abraham był w raju, czyli i jest to nazywane łono Abrahama. Również raj i Eden, o którym czytacie w pierwszej Mojżeszowej, że kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, to umieścił ich w ogrodzie Eden. To też jest raj. To są trzy różne nazwy, ale mowa jest o jednej krainie. Tam, gdzie przebywał Adam i Ewa, z krainy, z której zostali wyrzuceni przez Boga, Eden, to jest właśnie raj. To jest miejsce szczególne. I to też jest łono Abrahama. Więc mamy pewien problem do rozwiązania. Chciałbym dzisiaj z wami o tym porozmawiać w oparciu o Biblię, że stare wyznanie wiary, które odmawialiśmy jako pacierz i dalej jest odmawiane, mówi, że Jezus był w piekle przez trzy dni i stamtąd został wyprowadzony i zmartwychwstał, a Jezus do Łotra mówi, dzisiaj będziemy razem w raju, chłopie. A raj i piekło to są dwa różne miejsca. Kiedy budujesz dom lub go remontujesz, to musisz zdecydować, kto wykona ci tę robotę, prawda? Kiedy budujesz albo remontujesz dom, musisz wynająć tak zwanych fachowców. No i wiecie, jeśli wynajmiesz Andrzeja Stasiewskiego, to Andrzej Stasiewski albo syn na przykład Danusi Karol ma taką zasadę, że jak coś robi, to robi tak, jakby robił dla siebie. Niektórzy z was zatrudniali Karola albo Andrzeja, to wiecie, że nie trzeba nad tymi ludźmi stać i ich pilnować. Ale jeśli zatrudnisz tak zwanych fachowców, to wiecie, jak fachowiec pracuje. Fachowiec pracuje tak, żeby było dobrze dla niego, nie dla ciebie. Jeśli nad nim nie stoisz, to ci tak zrobi, że wygląda ładnie, ale później będzie się psuło albo zaciekało. Fachowiec robi tak, żeby było dobrze dla niego. Podam przykład z własnego życia. Na przykład, kiedy fachowcy ci budują komin. Budujesz dom, budujesz komin. Jeśli fachowiec stoi na rusztowaniu i buduje komin i jedna z cegłówek mu wpadnie do środka, to wiecie, jeśli komin już ma parę metrów, to trudno jest wyjąć cegłówkę z komina, prawda? Nie ma się takiej długiej ręki. Więc co wtedy fachowiec zrobi? Po prostu ci nie powie, że wpadła mu cegłówka do komina. Wybuduje ci komin, ty mu zapłacisz, mówisz, no ładny, równy, fugi też ładne, do momentu, kiedy podejmiesz decyzję, że chcesz rozpalić w kominku. I wtedy się bardzo zdziwisz. Palisz w kominku, a dym zamiast iść do góry, idzie na salon, w którym masz kominek. I zastanawiasz się, co jest nie tak, no nie? Wystarczy wziąć lusterko, włożyć do komina przez wyczystkę i widzisz, co? Że jest ciemność. To znaczy, że kiedy budował ci komin, cegłówka mu wpadła i jest w poprzek i nie ma cugu tak zwanego. Widzisz, tak jest z budowaniem z fachowcami. Fachowiec robi tak, żeby było wygodnie dla niego. Albo obróbka komina, też to z mojego życia. Kiedy pewien człowiek mi zrobił obróbkę komina i kiedy była niezła ulewa, to zauważyłem, że leje mi się w domu. Dlatego, że blachy, które przyczepił do komina, po prostu przykleił na silikon, bo jest szybciej, a słońce spowodowało, że się to wszystko skurczyło i blacha odeszła od komina i kiedy padał deszcz, to lało się do środka domu. Ja mu zapłaciłem i już po zawodach, prawda? Dlaczego mówię ten przykład? Bo źle zrobiona rzecz odzywa się po raz kolejny. Jeśli budujesz coś, albo na przykład leczysz ząb i ten dentysta robi o połowę taniej niż ten drugi, to możliwe, że będziesz robił tego zęba jeszcze drugi albo trzeci raz, albo go wyrwiesz. Tak jest z leczeniem zębów, tak jest często z budowaniem domu. I diabeł to też jest dobry fachowiec. Diabeł wie, że jeśli wypaczy nasze zrozumienie Biblii w jednym małym wersecie, to wiecie, co się dzieje, kiedy potężny statek, tankowiec wypływa z Europy i płynie do Nowego Jorku i kapitan pomyli się tylko o jeden stopień w kursie? Czy dopłynie do Nowego Jorku na takiej długiej drodze morskiej? Nie, wyląduje w Kanadzie albo w Meksyku. Diabeł to jest bardzo dobry fachowiec. On wie, że jeśli nie trzymasz się skrupulatnie Pisma Świętego, czyli nie czytasz i nie porównujesz wersetów, albo nie idziesz i nie pytasz tych, którzy wiedzą trochę więcej, czyli innych dłużej wierzących albo pastora, to diabeł wie, że jeśli włoży ci głupotę na jakiś temat, to zaczyna ci się krzywić wiele innych tematów z Biblii. Tak to działa. I tak funkcjonuje chrześcijaństwo. Mówiłem to już kiedyś, że gdybym się umówił w tej sali ze wszystkimi księżmi proboszczami z Kościoła katolickiego, z popem, z Kościoła prawosławnego, grekokatolikiem, świadkiem Jehowy, pastorem zielonoświątkowym baptystycznym, siedlibyśmy tutaj przy jednym stole i zabralibyśmy ze sobą tylko Biblię i zanim by weszli do tej sali, podjęlibyśmy decyzję, że nie słuchamy się swoich przełożonych, tylko Biblii, że zostawiamy swoje poglądy za drzwiami, wiecie, że moglibyśmy czytać Biblię i rozumieć ją tak samo? Wiecie, że to jest takie proste? Nie jesteśmy w stanie dogadać się z kimś, kto wchodząc do sali zachowuje się jak ten rabin, o którym mówiłem w pociągu. Kiedy student wsiadł do przedziału i spotkał dwóch rabinów i cieszył się, że będzie niesamowita podróż do Warszawy. Takie ciekawe dyskusje. Ale po pół godziny ciszy on nie wytrzymał i pyta się, panowie, dlaczego wy ze sobą nie rozmawiacie? Przecież ja myślałem, że tu będzie taka ekscytująca podróż do Warszawy. I rabin mówi, on wszystko wie, ja wszystko wiem, to o czym mamy rozmawiać. Z Biblią jest tak, że jeśli otwierasz Biblię i już z góry wiesz, jak masz myśleć, to Biblia do ciebie nie mówi, prawda? To tak jakbyś kupił jakiś sprzęt elektroniczny, i musisz podłączyć dwa kabelki, czy trzy. Trzy kabelki. I masz instrukcję, jak to podłączyć. Ale mówisz sobie, co tam instrukcja, zrobię to po swojemu. I jest wielka eksplozja. I bardzo drogi sprzęt zostaje spalony. Jeśli zasiadasz do czytania Biblii i z góry wiesz, to szukasz tylko tych wersetów, które ci pasują do tego, co wiesz. Ale jeśli otwierasz Biblię i mówisz, Panie, mów do mnie, nieważne, co ja wiem, niech Twoje słowo nakarmi mnie i wytłumaczy mi, co jest prawdą, to wtedy Biblia zaczyna do ciebie przemawiać. Dlatego diabeł jako dobry fachowiec od krzywienia Słowa Bożego wie, że jeśli ci wypaczy myślenie na jedną rzecz, to zacznie ci się krzywić coś innego też w głowie. Jeśli coś przyjmiesz, to będziesz dalej popełniał błędy w czytaniu Biblii. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest wracanie do prawdy czytania Pisma Świętego. Że musisz się naprawdę zastanowić, czy ty dobrze wierzysz. Bo tylko Biblia jest słowem Boga spisanym i to jest prawda. Gdybyście sobie otworzyli, wróćmy do tego naszego tematu, o którym weszliśmy. Jeśli otworzycie sobie pierwszy list Piotra, drugi rozdział, nie, to za, moment, za daleko chyba poleciałem. Tak, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset drugi. I Piotr pisze tam taką rzecz. Zapragnijcie jako nowonarodzone dzieci niesfałszowanego mleka słowa. Piotr zwraca się do nas dzisiaj też. Jeśli jesteście dziećmi Bożymi, nowonarodzonymi, to pragnijcie niesfałszowanego mleka Słowa Bożego. Co fałszuje Słowo Boże? Bardzo często nasze przekonania. Bardzo często miałem rozmowy z wierzącymi, że ktoś coś twierdził, ja otwierałem werset, mówię, zobacz, ale ten werset przeczy temu, co ty mówisz. Na co ta osoba mówiła, nie wiem, o czym mówi ten werset, ale dalej twierdzę, że mam rację. I wiecie, że każdy z nas ma tendencję do takiego czegoś, że się jesteśmy w stanie uprzeć na coś, że w coś wierzymy i ktoś nam pokazuje wersety, które temu przeczą, a my mówimy, nie, ja mam rację. Pamiętam rozmowę z Tadeuszem Połgęskim, który był na szczycie Świadków Jehowy i 20 tysięcy świadków wyprowadził z organizacji, przyprowadził do Jezusa. I pamiętam, nieraz tak było, że się na coś upierałem, rozmawiałem z nim i Tadeusz mówił do mnie prostą rzecz. Sebastian, czy dasz sobie rękę odciąć za to, co twierdzisz? Nie? W pewnym momencie powiedziałem, tak, rękę tak, głowę nie. Słuchajcie, on mówi do mnie z głowy, nawet nie otwierał Biblii. Mówi, Sebastian, otwórz pierwszy Koryntian, tam już nie pamiętam na jaki temat, to było 3:15. Przeczytaj ten werset na głos, mówi do mnie. Otwieram, czytam ten werset, a ten werset totalnie przeczy temu, co przed chwilą mówiłem. I pamiętam do dzisiaj, jak Tadeusz się uśmiechał, mówi, dalej dajesz sobie rękę obciąć za to, w co wierzysz? Facet tak dobrze znał Biblię, że cytował ją z głowy. Ja coś mówiłem, a on cytował Biblię i totalnie zaprzeczał temu, co ja mówiłem. Pamiętam, że wtedy byłem 2-3 lata wierzącym. Zobaczcie, zapragnijcie jako nowonarodzone dzieci niesfałszowanego mleka słowa, aby dzięki niemu dorosnąć do zbawienia. Ten werset totalnie zaprzecza temu, co niektórzy wierzący wierzą, że zbawienie już mamy zagwarantowane i idziemy do nieba. Nie, my mamy, każdego dnia masz dorastać do zbawienia. Każdego dnia masz się przygotowywać na przyjście Jezusa, żeby cię zabrał do nieba. I przez co się to dzieje? Przez Słowo Boże. Przez niesfałszowane Słowo Boże. I powiem wam, że nie ma człowieka na ziemi, który wierzy dobrze. Nie. Kiedy puka do ciebie świadek Jehowy i mówi ci, dzień dobry, jesteśmy świadkami Jehowy, głosimy Panu prawdę, to należy zamknąć drzwi i powiedzieć, prawdę, prawdą jest Chrystus, a ja ją dopiero poznaję. Ja dziękuję, nie chcę rozmawiać z kimś, kto już zna całą prawdę. To jest bardzo niebezpieczna osoba. Zobaczcie, ten sam list, drugi rozdział, 8 werset. Stał się on, czyli Jezus, głową węgielną, czyli tak tutaj... Tak na polski jest to przetłumaczone, ale Jezus stał się dla nas takim wielkim kamieniem fundamentowym. Kamieniem potknięcia się, skałą zgorszenia. Potykają się nieposłuszni słowu, na to się zresztą skazali. Zobaczcie, ten werset mówi o tym, że Jezus jest dla nas takim wielkim kamieniem fundamentowym, na którym mamy stanąć. I potykają się przez niego ci, którzy są nieposłuszni słowu. Za każdym razem, kiedy ty otwierasz Pismo Święte i nie jesteś posłuszny temu, co czytasz, mimo że to coś do ciebie mówi, Pismo Święte, przekonuje cię o czymś, a ty nie robisz tak, no to skazujesz siebie na zagładę. Potykasz się o prawdę, którą jest Chrystus. I wtedy możesz mieć pretensje do wszystkich, ale tak naprawdę to ty nie pozwalasz Pismu Świętemu wejść w twoje serce. Słowo nieposłuszni, którzy nie słuchali słowa, nie zaufali słowu dosłownie, stali się nieposłuszni, nie zawierzyli się słowu. I to się może stać z każdym. Nawet z księdzem, biskupem, pastorem, z papieżem, z każdym duchownym, nie tylko zwykłym wierzącym. Że człowiek czyta i mówi, jest tu tak napisane, ale ja się z tym nie zgadzam. Wtedy potykasz się o prawdę. I w tym momencie, kiedy umrzesz, to Chrystus zadaje ci proste pytanie, co zrobiłeś z prawdą, którą widziałeś w moim piśmie? Pismo Święte jest bardzo precyzyjne i wystarczy zestawić wszystkie wersety na jeden temat i wtedy wychodzi prawda. Jeśli byście z Biblii wypisali jeden temat sobie, kim jest Jezus Chrystus? Właśnie Tadeusz Połgęsek, który był świadkiem Jehowy, mówi, że pojechał kiedyś do kościoła, do swojego zboru Świadków Jehowy. Zadali mu tak bardzo trudne pytanie, które zadał im jakiś katolik, kiedy chodzili od domu do domu, na które oni nie znali odpowiedzi. Zadali Tadeuszowi, a Tadeusz mówi, nie wiem, naprawdę nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie. Mówi, wrócę do domu, wyjmę strażnicę z 30 lat i sprawdzę, co nasze strażnice z Brooklynu mówią na ten temat. Kiedy wyjął strażnicę i zaczął badać temat, to strażnica co 10 lat zmieniała zdanie na ten temat. Więc się wystraszył. Nie mówiąc nikomu, wypisał sobie kolejny temat i znowu strażnicę wyjął. I znowu przeżył szok, bo się okazało, że strażnica znowu zmienia temat. I wiecie, na co wpadł? Duch Święty mu to podpowiedział. Możliwe, że moja organizacja, która głosi prawdę i uważa, że jest jedyną prawdziwą organizacją na ziemi, kłamie na każdy temat. Więc możliwe, że mnie okłamali we wszystkim. Więc odłożył całkowicie strażnicę, nie mówił tego swojej żonie, swojemu synowi. Wypisał sobie najważniejsze tematy z Biblii. Kim jest Bóg? Kto to jest Jezus Chrystus? Kto to jest Duch Święty? I zaczął czytać tylko Biblię. I przeżył szok, że Jezus Chrystus jest na równi z Ojcem, że Duch Święty to nie jest żadna siła, tylko osoba. I zaczął poznawać prawdę. Kiedy już był pewny tego, wziął żonę i syna na rozmowę. Mówi, że zaczęli wieczorem i skończyli nad ranem. Mówi, walczyli jak lwy, dzielni byli. Chcieli mnie przekonać, że organizacja się nie myli. Ale nad ranem polegli i wyznali Jezusa swoim Panem. Co to zrobiło? Inteligencja Tadeusza Połgęska? Nie. To było żywe słowo, które on po prostu im cytował. Biblia ich przekonała, że organizacja, która głosi prawdę, ich okłamała, że głosi fałsz. I zobaczcie, tak może się stać z każdym z nas, że w prawdzie to my wzrastamy. I każdy z nas, nikt nie jest zwolniony z tego, żeby osobiście czytać Pismo Święte i sprawdzać pastora. Sprawdzać tego, kogo słucham w internecie. Czy Jezus był w piekle w takim razie? No bo do Łotra powiedział, że dzisiaj będzie ze mną w raju. A w starym wyznaniu wiary, którego uczyłem się też i odmawiałem jako pacierz, mówi się, że Jezus wstąpił do piekieł. Czy ktoś z was oglądał film Mela Gibsona Pasja? Zdarzyło się komuś z was oglądać film Pasja? Wiecie, że ten film nie powstał tylko w oparciu o Biblię? Większość z was o tym nie wie. Film Pasja nie został nakręcony w oparciu tylko o Ewangelię. Gibson, kiedy nakręcał ten film, inspirował się objawieniami pewnej zakonnicy, która się nazywała Anna Katarzyna Emmerich, która miała objawienia w 1790 roku. To była niemiecka mistyczka, stygmatyczka i zakonnica. Kobieta, która była zakonnicą, miała stygmaty, czyli rany, tak jak Chrystus, na rękach, na nogach i w boku. I była mistyczką, miała masę wizji, proroc i tak dalej. Ta kobieta miała wizję w 1790 roku i na tej podstawie powstał też ten film, że Jezus, kiedy umarł na krzyżu, wstąpił do piekieł i że ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu nijak się ma do tego, co się wydarzyło w piekle. Że przez 3 dni i przez 3 noce diabeł i wszystkie demony dręczyły Pana Jezusa, zadawały Mu katusze, że ofiara na krzyżu i cierpienie Jezusa na krzyżu było niczym w porównaniu z tym, co się stało tam. Na stronie 849, to strasznie gruba książka jej objawienia, wreszcie zbliżył się Jezus do jądra tej przepaści, do samego piekła. Za zbliżeniem się Jezusa dał się słyszeć ryk potężny i krzyki, trwogi. Bramy rozwarły się na oścież i ukazała się przepaść pełna ohydy, ciemności i okropności. Widzi tę zakonnicę. A na stronie 850 pisze tak. Wszystkie czarci, czyli wszystkie demony, musieli uczcić i uznać Jezusa. To było dla nich najstraszniejszą męką. Lucyfera wrzucili aniołowie skrępowanego w będącą tam środkową otchłań. To już kiedy on wychodził z piekła i zmartwychwstał, to ona o tym to widzi. Aż zakotłowało się w ciemnościach. Słyszałam, jeśli się nie mylę, i to jest ciekawe stwierdzenie, jeśli się nie mylę, że Lucyfer miał być znowu wypuszczony na pewien czas, coś za 50-60 lat, przed rokiem 2000 po Chrystusie. To jest ciekawe, że Jezus wstąpił do piekieł, ona widzi, jest dręczony w piekle przez demony, następnie 3 dnia zmartwychwstaje, Lucyfer zostaje związany i dopiero ma być wypuszczony około 2000 roku, więc właśnie Pan Lucyfer jest na ziemi. Ciekawe objawienie, prawda? I na podstawie tego był kręcony film Pasja, dlatego jest tyle tam sadyzmu. Wyrywana skóra i tak dalej. Ten film jest niesamowicie sadystyczny. Nikt by takiego biczowania nie wytrzymał. Nie przeżyłby po prostu. Całe płaty tam na tym filmie Jezus miał oderwane z pleców. Po prostu by umarł podczas biczowania. To na podstawie tych objawień. Czyli Lucyfer po zmartwychwstaniu Jezusa jest związany na 2000 lat, nie ma go na ziemi. Dopiero ma być wypuszczony. I pojawia się pytanie, czy bardziej mamy wierzyć w to, co widziała ta zakonnica w 1790 roku, czy w to, co mówi Pismo Święte? Zobaczcie, zacytuję wam 2 fragmenty, które całkowicie obalają to, co ona widziała. Jeśli otworzycie sobie Apokalipsę, 12 rozdział, 12 rozdział od 7, to jest powiedziane, że na niebie rozpęta się wojna. To jest Apokalipsa, to jest to coś przed nami dopiero. I jest powiedziane, że rozpęta się wojna w powietrzu. 7 werset. Nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. A to jest Lucyfer. Smok to Lucyfer. Kto to jest Michał? To jest głównodowodzący generał, anioł, archanioł, który dowodzi wszystkimi wojskami anielskimi. I stąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemogli i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię. Nie ma w ogóle nic o związaniu. I to jest dopiero przed nami. Ta wojna się rozegra w kosmosie. Jest powiedziane, że diabeł zostanie zrzucony na ziemię. I jest powiedziane, że będzie pałał wielką nienawiścią. 13 werset. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę i tak dalej. Bo smok zobaczył, że ma niewiele czasu. 2 fragment, bardzo ciekawy, to jest Apokalipsa 20 rozdział. 3 wersety pierwsze. I ujrzałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na 1000 lat. A to są już wersety mówiące o tym, jak się wypełni Apokalipsa. A my w ogóle w Apokalipsie jeszcze nie jesteśmy. Ten, który zwiąże szatana, czyli Lucyfera, To dopiero po apokalipsie, potężny anioł, którego Bóg stworzył, przyjdzie i wielkim łańcuchem zwiąże Lucyfera na 1000 lat. Natomiast pani zakonnica widzi, że diabeł jest związany po zmartwychwstaniu Jezusa, co zupełnie przeczy Biblii. I na tej podstawie powstał film Pasja Mela Gibsona. W Nowym Testamencie, kiedy czytamy Nowy Testament, bardzo często tłumacz polski bardzo łatwo sobie tłumaczy niektóre słówka greckie, że to jest piekło. Ale tak nie jest. Nie każde słówko greckie oznacza piekło. Podam wam kilka nazw, które występują w Nowym Testamencie. W języku greckim występuje takie słowo gehenna, które po polsku tłumaczy się otchłań. I gehenna, bo w ogóle słowo piekło to jest tylko przez nas, ludzi wierzących, używane potocznie jako słowo piekło. Ale nie wszystko jest piekłem. Czy piekło i jezioro ogniste, o którym mówi Apokalipsa, to jest to samo miejsce? Zwróciliście na to uwagę? Czy piekło i jezioro ogniste to jest to samo? W Apokalipsie możecie przeczytać, że piekło zostanie wrzucone do jeziora ognia. Więc jeśli piekło i jezioro ogniste to byłoby to samo miejsce, to jak może piekło być wrzucone do jeziora ognia? To są dwa różne miejsca. Więc jest słowo gehenna, które oznacza otchłań. Jezus używa w Ewangeliach takiego stwierdzenia ciemność zewnętrzna, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, że kogoś rzucono w ciemność zewnętrzną. Czy ciemność zewnętrzna i jezioro ognia to jest to samo miejsce? Też nie. Kraina umarłych, jest takie stwierdzenie. Czy kraina umarłych to jest piekło? Nie. Miejsce kaźni, czyli miejsce, gdzie po prostu człowiek cierpi, to już ciepło, coś związane z piekłem. A jest jeszcze takie słowo w liście Judy, które brzmi tartar. Najniższe pokłady piekła. Piekło też ma pewne swoje takie jak gdyby pokłady, jak w kopalni. W języku hebrajskim, kiedy czytacie Stary Testament, jest używane słowo Sheol, kraina umarłych. Kraina umarłych dzieli się na dobre miejsce i na złe. To jest ogólne stwierdzenie, że każdy człowiek musi umrzeć i pójść do Sheolu, czyli do krainy umarłych. Ale do krainy umarłych idzie każdy, prawda? Ale nie każdy idzie w to samo miejsce. Odpowiednikiem słowa hebrajskiego Sheol po grecku jest Hades. I Hades to jest ogólnie kraina umarłych. Ale kraina Hades i Sheol dzielą się dla dobrych ludzi i dla złych, na lewo i na prawo. To są dwie różne krainy. Tak? Łapiemy to? Kiedy Biblia hebrajska, czyli Stary Testament, używa słowa Sheol, kraina umarłych, dobre miejsce tego Sheolu to jest łono Abrahama, raj i Eden. To jest jedna kraina. Czyli człowiek w Starym Testamencie, który umierał, nie mógł widzieć Boga Ojca twarzą w twarz. Dlaczego? Dlaczego człowiek w Starym Testamencie nie mógł widzieć Boga Ojca twarzą w twarz i być w niebie? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Słucham? Bo nie dokonała się ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nie mieli czym zapłacić za swoje grzechy. Więc szli do Szeolu, czyli do krainy umarłych, do tej dobrej części. I czekali na krzyż Jezusa Chrystusa, na Jego śmierć i zmartwychwstanie. Bo tylko krew Jezusa Chrystusa zmywa grzechy. Ale ludzie w Starym Testamencie, którzy byli źli i nie szukali Boga sercem, trafiali też do krainy Szeol, ale do tej złej części, gdzie czekają ludzie na osąd Boży. Jeśli chodzi o greckie Hades, jest dokładnie to samo. To jest odpowiednik słowa Szeol, że ludzie, kiedy umierają, każdy umiera, idzie do krainy umarłych. Jedni idą do dobrego miejsca, drudzy do złego. Zobaczcie, w Biblii jest bardzo dużo terminów, które nie wszystkie oznaczają piekło. Jak tego się nie odróżnia, no to zaczyna się robić galimatias. I o to właśnie chodzi fachowcowi diabłu. Diabeł jest dobrym fachowcem, który chce wam zamieszać i wtedy robi się mętlik i zaczynacie wierzyć w rzeczy dziwne. Pierwszy list Piotra 3,19. W niektórych tłumaczeniach, jeśli byście sobie otworzyli tą Biblię swoją, pierwszy Piotra, zobaczcie, co tam macie napisane. W Biblii katolickiej, którą tutaj czytam, w nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. I to jest dobre tłumaczenie. Ale w niektórych Bibliach, nawet protestanckich, jest powiedziane, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, to przez 3 dni poszedł głosić zbawienie duchom w piekle. Jest przetłumaczone piekło. Tylko, że tam nie istnieje słowo piekło. Właśnie w oparciu o pierwszy list Piotra 3,19 powstało to stare wyznanie wiary. Wierzę w Boga Ojca i w Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany, umarł i wstąpił do piekieł. Właśnie w oparciu o ten werset. Ale greckie słówko, które tu zostało użyte, brzmi phylake. Słowo greckie phylake nie ma nic wspólnego z piekłem. I smutne to jest dla mnie, że biskupowie w III i IV wieku, czyli 300 lat po narodzeniu Chrystusa, nie sprawdzili tego dokładnie w greckim, co to znaczy, tylko uznali, że Jezus przez 3 dni był w piekle. I stworzyli wyznanie wiary, które od wieków jest dalej w pacierzu wymawiane. I wielu ludzi, ja też się tym modliłem i mówiłem, Jezus wstąpił do piekieł, co nie ma nic wspólnego z prawdą. Słowo phylake znaczy straż, czuwanie, warta, strażnica, więzienie, straż nocna albo loch. Jest użyte 47 razy w Nowym Testamencie to słówko. 37 razy oznacza zwykłe więzienie. W Dziejach Apostolskich często występuje to słowo, że Paweł trafił do więzienia. 6 razy jest tłumaczone jako straż nocna, że ludzie stali na murach i pilnowali, a 4 razy jest użyte w dziwny sposób. Na przykład w wersecie z Apokalipsy 18,2 jest użyte 2 razy to słówko. I głosem silnym krzyknął mówiąc, upadł Babilon Wielki i stał się mieszkaniem demonów. Strażnicą można też tłumaczyć. O jaki Babilon chodzi? Babilon na tej ziemi. Więc tu nie chodzi o jakiś Babilon po tamtej stronie, w krainie umarłych. Babilon to jest ten świat, ten zepsuty świat, władza cywilna. Też jak się czyta Apokalipsę, to Babilon jest znak równości postawione Rzym, miasto Rzym, które istnieje w Europie. Stolica Cesarstwa Rzymskiego. Zobaczcie, w tym jednym wersecie 2 razy to słowo jest użyte. I chodzi o faktyczne miejsce. Też w Apokalipsie Babilon jest w rodzaju żeńskim, jest to fałszywa religia. W odniesieniu do miasta Rzym jest w Apokalipsie. To słówko zostało też użyte w Apokalipsie 27, to samo słowo greckie. A kiedy dokona się 1000 lat, rozwiązany zostanie szatan ze swojej strażnicy. Zobaczcie, diabeł zostanie po apokalipsie, która przed nami, związany na 1000 lat. Diabeł nie będzie związany w piekle, tylko w strażnicy, w pewnym miejscu odosobnienia. On nie będzie przebywał w piekle. W ogóle diabeł nie rządzi piekłem. Mamy to z głupich filmów z Hollywoodu. Głupie filmy z Hollywoodu nas przekonały, że królestwo diabła to jest piekło. Diabeł w ogóle w piekle nie przebywa, boi się tego miejsca. Piekło stworzył Bóg z myślą o Lucyferze i o demonach, które upadły. One tam nie mieszkają, one się boją tego miejsca. Pamiętacie, jak Jezus wyganiał z pewnego człowieka legion demonów, które poszły w świnie? A pamiętacie, o co demony prosiły Pana Jezusa, wiedząc, że to jest Bóg? O co go prosiły? Demony go prosiły. Nie rzucały się, tylko mówiły, prosimy, nie rób tego. O co go prosiły? Nie wysyłaj nas do czeluści. On miał moc nakazać tym demonom nie tylko wyjść z tego człowieka, to było 5000 demonów, 5000 upadłych aniołów mieszkało w jednym człowieku. On miał moc powiedzieć im do najniższych pokładów piekła, do tartaru, do czeluści. One proszą, nie rób tego. Pozwól nam tu jeszcze na ziemi mieszkać i dręczyć innych ludzi. I on im pozwolił. Wyszły z tego człowieka, weszły w świnie, utopiły 5000 świń. Demony boją się piekła i w ogóle tam nie przebywają. Lucyfer nie siedzi na tronie pięknym ze złota w piekle. To są głupie filmy z Hollywoodu. Lucyfer mieszka tu, na ziemi. Dlaczego? Bo to jest jego własność. Jak ją nabył? Od Adama i Ewy. Właścicielami ziemi był Adam i Ewa, ale podszedł ich, okłamał i nabył sobie ziemię. On mieszka tu. To jest jego królestwo. A piekło to jest zupełnie coś innego. Czyli zobaczcie, że to słowo fylake znaczy strażnica, miejsce odosobnienia. To nie ma nic wspólnego z piekłem. W oparciu o jeden werset stare wyznanie wiary przekonało nas i odmawialiśmy je wielokrotnie, ja też, jako pacierz, że Jezus wstąpił do piekła. Mówiłem na głos coś, co było kłamstwem. Wypowiadałem wielokrotnie, Panie Jezu, wstąpiłeś do piekła, a Jezus siedzi po prawicy Ojca i mówi, Synu, to jest nieprawda. Ja nie byłem w żadnym piekle. Ja powiedziałem do Łotra, że dzisiaj będziesz ze mną w raju i byłem z nim w raju. Na co ludzie ze Starego Testamentu czekali? Na krzyż Jezusa Chrystusa. Czekali na śmierć Jezusa i zmartwychwstanie. Pamiętacie, jak Jezus w Ewangeliach mówi, wasz ojciec Abraham, od którego zaczyna się naród izraelski, zobaczył mój wielki dzień i się ucieszył. Jaki dzień zobaczył Abraham? No właśnie dzień zmartwychwstania i śmierci. Abraham, Jezus, to nie jest zapisane w Starym Testamencie, to jest wypowiedź Jezusa z Ewangelii. W Starym Testamencie nie ma zapisane w pierwszej Mojżeszowej, że Abraham miał wizję i zobaczył krzyż Jezusa i zmartwychwstanie. A Jezus mówi, ojciec Abraham widział mój dzień. To znaczy, że Abraham widział ukrzyżowanie Jezusa i zmartwychwstanie. Król Dawid miał podobną wizję. Dlatego pisał psalmy, że został odrzucony nawet przez własną rodzinę, zawieszony na drzewie. Król Dawid widział śmierć Jezusa na krzyżu. I niektórzy ludzie, prorok Izajasz widział śmierć Jezusa na krzyżu. Niektórzy ludzie w Starym Testamencie widzieli krzyż Jezusa i jego zmartwychwstanie. Ludzie w Starym Testamencie, kiedy umierali, ci prawdziwie wierzący, Mojżesz, Eliasz, nie mogli pójść do Boga Ojca i widzieć Jego twarzy, bo byli niegodni, bo nie została przelana krew Jezusa za ich grzechy, więc czekali gdzie? W strażnicy. Czekali w pewnym miejscu na to, że Jezus któregoś dnia umrze i zmartwychwstanie. Jakim duchom poszedł Jezus głosić zbawienie przez 3 dni, kiedy był w grobie? Z kim się spotkał? Z Abrahamem, z Adamem, z Ewą, z Mojżeszem, z Eliaszem, ze wszystkimi ludźmi, o których czytacie ze Starego Testamentu. Poszedł i powiedział, i razem z Łotrem powiedział, poszedł i mówi, a to jest moje najświeższe dziecko. Na krzyżu się nawrócił. Bo Abraham i Mojżesz zapytał, a co to za bandyta? A mówi, nie, to nie jest bandyta, mówi Pan Jezus. Ten chłopak przed chwilą był bandytą, ale dzisiaj oddał swoje serce i uwierzył, że jestem Mesjaszem i to jest moje najświeższe dziecko. Właśnie go zbawiłem. Jezus przez 3 dni rozmawiał z ludźmi ze Starego Testamentu, z duchami ze Starego Testamentu. I mówi, za 3 dni zmartwychwstanę, chłopaki i dziewczyny, i będziecie widzieli mojego Ojca, waszego Boga twarzą w twarz. Bo za 3 dni pokonam śmierć i będziecie mogli wejść do nieba. Z czego? Z raju, z łona Abrahama, z Edenu, ze strażnicy, z miejsca odosobnienia. Bo byli niegodni widzieć Boga twarzą w twarz. Czekali na krzyż Jezusa. Gdy więc Jezus poszedł do tego miejsca odosobnienia, ze strażnicy, do ludzi dobrych, czyli do Szeolu również, to jest kraina umarłych, do Hadesu, ale do tej części, gdzie przebywali ci ludzie, którzy wierzyli w Boga. Jeszcze jedno pytanie. Po co Jezus miałby iść w ogóle do piekła na 3 dni? Aby ludziom upadłym, niegodnym zbawienia powiedzieć, słuchajcie, umarłem za grzechy ludzi, ale niestety wy z tego nie będziecie mogli skorzystać? Czy Jezus poszedł rozmawiać z ludźmi, którzy zostali odrzuceni przez Boga, niegodnymi zbawienia, i powiedzieć im figa z makiem? Czy to nie jest sadyzm? Czy to nie jest sadyzm podejść do człowieka bezdomnego, głodnego i powiedzieć: wiesz, że mam kawę pyszną w termosie i pyszne kanapki, ale ci nie dam? Czy po to Jezus poszedł do piekła, żeby ludziom powiedzieć: nie będziecie zbawieni? To jest sadyzm. Aby ta zakonnica, która miała tą wizję, to była demoniczna wizja, aby dokończyć cierpienie. Ona, ta zakonnica miała wizję, że cierpienie Jezusa na krzyżu było zbyt małe, nie dokonało ofiary. Dlatego demony i Lucyfer przez 3 dni znęcały się nad Jezusem w piekle, żeby dokończyć zbawienie. Okej, to zobaczcie, co napisał apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. 2 wersety, bo jest ich więcej. Ale w liście do Hebrajczyków dokładnie Paweł przeczy temu, co ta zakonnica zobaczyła. Hebrajczyków 10:10. Paweł napisał tak: na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Co nas uświęciło raz na zawsze? Co nas uświęciło? Popatrzcie w ten werset, bo on jest bardzo ważny. Co uświęciło raz na zawsze nas? Ofiara, ale nie tylko. Jaka ofiara? Ofiara czego? Ciała. Zobaczcie, raz na zawsze uświęciła nas ofiara ciała Jezusa Chrystusa, a nie ofiara ducha. Zwróćcie uwagę, że ten werset mówi o ofierze ciała. Czyli ciało Jezusa przybite do krzyża, zabite, bo człowiek składa się nie tylko z ciała, ale z ducha. I Jezus tak samo jest 100-procentowym człowiekiem. Ma ciało i ma ducha. Czy on w ciele poszedł do piekła? Nie, bo ciało leżało w grobie. Co nas uświęciło i sprawiło, że nasze grzechy są obmyte? Śmierć ciała Jezusa Chrystusa. Więc na czym polegała i jest powiedziane raz na zawsze? Czyli ciało Jezusa Chrystusa nas obmyło z grzechów raz na zawsze. A zakonnica widzi, że Jezus w duchu przez 3 dni jest katowany w piekle. No i znowu masz problem. Czy bardziej wierzysz w to, co widziała zakonnica, czy w to, co napisał apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, co jest słowem Boga żywego? Dlaczego? Bo diabeł to jest dobry fachowiec. I jako dobry fachowiec on wie, że jeśli jakiś człowiek ma wizję anioła albo jakąś ma wielką wizję, to prości ludzie mówią: no skoro taka porządna kobieta nigdy nie wyszła za mąż, nie miała dzieci, żadnych przyjemności, całe życie się modliła i miała wizję, to wizja musi być od Boga, bo ona jest dobra, ta pani, i mieszka w zakonie i nie ma nic, żadnej przyjemności, tylko czyta Biblię i się modli. A czy diabeł nie może kogoś oszukać, dać fałszywej wizji? Znaczy, większość ludzi się na to łapie, że jeśli ktoś ma skromne życie, żadnych przyjemności i ma wizję, to na pewno jest od Boga. Dlaczego? Bo Bóg chce ją wynagrodzić za to, że nie miała męża, dzieci i żadnych przyjemności. Ale to tak nie działa. Diabeł oszukuje, jest fachowcem, który wie, jak wypaczyć Słowo Boże. I wie, kogo sobie wybrać, żeby ludzie przyjęli od takiej. Diabeł nie wybierze alkoholika z czerwonym nosem w Giżycku na objawieniu. Tylko wybierze kogoś, kto cierpi, kto ma raka albo nie ma nóg, nie chodzi. Wybierze na kogoś, kto wzbudza współczucie. I wtedy ta osoba ma wizję od diabła, a ludzie uważają, że wszystkie wizje i wszystkie cudowne objawienia są od Boga. To diabeł nie działa w ogóle, nie ma go? Jak on tutaj mieszka? I apostoł Paweł w wielu miejscach napisał: uważajcie, bo duch Antychrysta działa i nie wszystkie objawienia i wszystkie proroctwa są od Boga. To po co Paweł by o tym pisał, no nie? I to pisał do ludzi wierzących. Jeszcze jedno miejsce, Hebrajczyków 9:28, mówi o tym, że jesteśmy uświęceni przez tą ofiarę Jezusa raz na zawsze. Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany za zgładzenie grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Chrystus raz został ofiarowany na krzyżu. raz na zawsze. Drugi raz przyjdzie po to, żeby nas zabrać do nieba. Widzicie, jak subtelnie diabeł nas oszukuje? Przez bardzo mądrych ludzi. Ludzie, którzy pisali to wyznanie wiary w III, IV wieku, to byli biskupowie. To nie byli głupi ludzie. Ale dali się oszukać. Zbudowali wyznanie wiary w oparciu o jeden werset, który źle został przetłumaczony. Uznali, że ta strażnica to piekło, a strażnica to jest zupełnie coś innego. Jaka jest różnica między aresztem śledczym a więzieniem? Kiedyś tego w ogóle nie rozróżniałem, dopóki się nie nawróciłem i w Lublinie nie chodziłem do aresztu. Więzienie, w więzieniu siedzą ludzie, którzy mają wyrok sądowy, prawda? Sędzia ich skazał. 3 lata więzienia. W areszcie siedzą ludzie i niektórzy z nich są niewinni. Czekają do wyroku. Areszt i sędzia może powiedzieć, jest pan niewinny i ma prawo pan się ubiegać o odszkodowanie od państwa polskiego, że pan siedział 2 lata w areszcie. Diabeł nie mieszka w piekle i ludzie tak samo, ci dobrzy, nie byli w piekle, tylko czekali w dobrym miejscu do osobnienia. Dlatego Ewangelia Jana, już ostatni werset, 8:32 mówi, poznacie prawdę, a prawda was wolnymi uczyni. To, co nas wyzwala od fałszywych doktryn, to jest prawda, a prawda zapisana w Piśmie Świętym. Bo jeśli nie będziemy skrupulatnie trzymać się prawdy, to zaczynamy skrzywiać wiele innych tematów. Zaczynamy myśleć, że diabeł mieszka w piekle, że tam ma tron, że demony tam dręczą ludzi. Jeśli jeszcze ktoś sobie obejrzy kabaret Neonówka, Polacy przybyli do piekła i rozkręcili cały czyściec, kotły. Śmiejemy się z tego i trochę myślimy, że to jest prawdą, ale tak nie jest. Są tylko dwie krainy, niebo i piekło. Nie ma czyśćca. I w tej chwili tam przebywają upadli ludzie. Lucyfer w ogóle tam nie przebywa. A Chrystus też tam przez 3 dni nie był. Rozmawiał z ludźmi ze Starego Testamentu. Mówił o swojej ofierze na krzyżu. Mówił, za chwilę będziecie oglądać Ojca. Dzisiaj, jeśli ktoś oddał swoje serce Jezusowi, jeśli śmierć cię zastanie, oddałeś swoje serce Jezusowi, czytasz Biblię, żyjesz według niej, idziesz bezpośrednio do nieba. Nie idziesz już do raju, na łono Abrahama, bo tam przebywali ludzie ze Starego Testamentu. Dzisiaj po prostu bezpośrednio idziesz do nieba, anioł otwiera księgę i szuka cię w spisie, czy jesteś. Jeśli jesteś w tej księdze, już jesteś w niebie. Ale jeśli nie ma cię w tym spisie, to nic ci nie pomogą dobre uczynki i to, że chodziłeś do kościoła. Musisz być w spisie księgi życia. Tak się nazywa ta księga. Księga życia. I chciałem was zachęcić, ci, którzy jeszcze mają wątpliwości, że nie ryzykuj swoim życiem. Jeśli nie masz pewności, że jesteś w księdze życia, to podejmij decyzję i powiedz, Jezu, chcę być w tej księdze życia. Chcę, żebyś mnie tam wpisał. I druga rzecz, żeby nie ryzykować, Jezu, będę czytał Twoje pismo, żeby nie dać się oszukać, żeby wierzyć w to, co tam jest zapisane i będę tak żył. Bo nie chcę ryzykować, czy kiedy umrę, czy trafię do nieba, czy do piekła, bo z piekła się nie da wyjść. Nie ma już drugiej szansy. Życie, które nam Bóg dał na ziemi, zostało nam dane po to, żebyśmy tu mogli zdecydować, czy chcemy iść do nieba, czy do piekła. I Jezus nas do tego, kochani, zachęca, żebyśmy całym sercem w Niego uwierzyli, oddali Mu życie, żyli według Pisma i nie dali się oszukać. Diabeł zna Biblię doskonale, zna ją na pamięć. Nie ma tutaj w tej sali ani żadnego człowieka, którego znam, który zna tak dobrze Biblię jak diabeł. Dlatego potrafi nią manipulować i wkładać nam rzeczy w głowę, których w ogóle w Biblii nie ma. A najczęściej bierzemy to z książek chrześcijańskich. Albo dlatego, że ktoś nam tak powiedział. Kogoś, kogo lubimy. I powiem wam, znam pastorów, którzy wierzą w to, że Jezus był w piekle przez 3 dni. Tylko, że Biblia temu zaprzecza. i lepiej jest ufać Słowu Bożemu. Amen.